A w studiu w tej trzeciej godzinie poranka wnet Tomasz Soczyński, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry, Tomaszu.
Dzień dobry.
A tobie, Tomaszu, podobał się zespół Coldplay?
Tak, oczywiście, lubię go słuchać.
Urząd Ochrony Danych Osobowych, Tomasz Soczyński, zainspirował mnie do obejrzenia filmu na temat afery związanej z wykradaniem danych osobowych w czasie rozmaitych kampanii prezydenckich. Cambridge Analytica, tak się nazywała ta grupa, najbardziej rewolucyjna, ale nie rozmawiajmy o samej aferze, bo chociaż właściwie to możemy, bo nie wiemy, czym ona się skończyła.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Odnośnie afery Cambridge Analytica tak naprawdę powstało wiele pytań, dlatego że sama sprawa Cambridge Analytica jest dość głośna, ale z punktu widzenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych, osoby, które zajmuje się od wielu lat prywatnością naszą, dostrzegamy problem, mianowicie aplikacje, które funkcjonują, z których na co dzień korzystamy, takie jak komunikatory, one dalej mają dostęp do naszych danych, do naszych zasobów, do naszych informacji zapisanych na naszych urządzeniach.
A co to znaczy mają dostęp?
To znaczy, instalując aplikację w naszym telefonie, czy też korzystając z komputera, można powiedzieć, tradycyjny sposób, przeglądając strony internetowe, oprogramowanie, które użytkujemy do przeglądania tego internetu, zasobów internetu, tak naprawdę ma dostęp do naszych zdjęć, do naszych maili, do naszych SMS-ów, do naszych kanałów komunikacyjnych i tak naprawdę instalując to oprogramowanie, my wyrażamy zgodę. Kto z Państwa przeczytał w pełni regulamin danej aplikacji? Kto z Państwa zapoznał się z uprawnieniami, jakie te dane aplikacje mają do naszych informacji, do naszych prywatnych danych? Dlatego też niezmiernie ważne jest to, żeby podkreślić, że sama kwestia pozyskiwania danych jest na tyle skomplikowana i trudna, że żadna osoba normalnie korzystająca z komunikatora nie przywiązuje wagi, jaką cenę płaci za użytkowanie darmowej, pseudodarmowej usługi. Te usługi z reguły są dostarczane dla nas jako darmowe usługi. Niemniej jednak tym środkiem, którym płacimy, to jest nasza prywatność, nasze dane osobowe. I tutaj jest wiele pytań, tak naprawdę, jak te dane są przetwarzane, czy też w celach dostarczania nam coraz to lepszej reklamy, czy też na przykład w kwestiach zmian politycznych, które następują.
I temu było poświęcony ten dokument, chyba stworzony przez Netflix, zresztą z jakimiś znakami zapytania. Dane osobowe, które powinny być własnością właściciela, ale one nie są i żadne prawo nie gwarantuje tego, że jak coś robię, to te dane, które przekazuję, są moją własnością, tylko są własnością tego systemu, do którego wchodzę.
Całe szczęście, że tutaj nie jest do końca tak, jak pan redaktor mówi, dlatego że...
Na szczęście.
Pamiętajmy o dyrektywie 95, która była przed RODO. Tak naprawdę te przepisy na gruncie europejskim uniemożliwiają tego typu korzystanie z naszych danych, z naszej własności, z naszej prywatności. Czym innym jest prawo amerykańskie? Ten common law, który jest w Stanach, on troszeczkę innymi zasadami się rządzi. Pomimo, że prywatność wyszła ze Stanów Zjednoczonych, poprzez Kanadę dotarła do Europy, tak naprawdę te przepisy, które obowiązują w Europie, one powinny i gwarantują nam nasze zachowanie naszych danych prywatnych w naszych zasobach. Niemniej jednak dokonując jakby przeglądu tej rewolucji cyfrowej, która nastąpiła, musimy zwrócić uwagę, że tak naprawdę to dane osobowe przekroczyły wartość ropy naftowej i tutaj wartość tych danych jest zdecydowanie wyższa i ten środek płatniczy, który
ale na czym ta wartość polega i kto za to płaci?
Sukces takich portali jak Facebook, jak gigantów Google polega na tym, że dostarczają nam w zamian za nasze dane osobowe, za informacje, które sami umieszczamy, sami dostarczamy, dostarczają nam treści cyfrowych. To jest troszeczkę efekt skali, to znaczy w pewnym momencie, w pewnych warunkach darmowa usługa, która tak naprawdę nie jest darmową, bo każda rzecz jest związana z kosztami, tak naprawdę w pewnym momencie samo się zaczyna to napędzać, płacąc właśnie naszymi danymi. W kwestiach targetowania, tak naprawdę i kwestii tej, którą na początku poruszyliśmy w zakresie Cambridge Analytica, tutaj mamy do czynienia z tak naprawdę nie danymi osobowymi, nie kluczem były dane osobowe jako wartość, a sieć powiązań naszych sąsiadów, naszych kolegów, naszych znajomych z tego portalu.
I tam było takie stwierdzenie, że każdy człowiek, znaczy była teza, że właściwie wszyscy Amerykanie byli zbadani w którymś momencie, że można było określić taki portret psychologiczny każdego użytkownika sieci i dostarczyć mu to, na co wyglądało na to, na co ma zapotrzebowanie i w ten sposób go przekonywać do rozmaitych rzeczy, nie tylko do zakupu, ale do odpowiedniego udziału w wyborach. Tam było takie stwierdzenie, że na podstawie 5000 punktów dostępowych i tego nie, tam, czyli w tym filmie, który jaki miał tytuł?
Great Hacking.
W tym filmie, co to znaczyło te 5000 punktów dostępowych?
Oznacza to tyle, że w trakcie kampanii, która została skierowana na tę osobę, pozyskano 5000 różnego rodzaju informacji odnośnie danej osoby. Przekłada się to w marketingu Hacking Grow tak naprawdę na to, że jedna informacja o preferencji naszej, na przykład o tym, że lubimy słodzoną kawę, może informować również, że ta większa ilość tego typu osób jest skłonna zagłosować na tą czy na inną partię. Czyli ten marketing, te akcje marketingowe zostały zastosowane do celów politycznych. Tutaj w tym filmie jest dla mnie coś niezmiernie dziwnego, dlatego że następuje jakby zaprzeczenie tego tak naprawdę, co zostało wykonane. To znaczy ten film, ten, który razem żeśmy oglądali, pomimo tego, że jest spójny w zakresie tego, że takie technologie są możliwe, on nie jest spójny na końcu. To znaczy ewidentnie widać, że kształtuje jakby jeden pogląd, jeden kierunek, czyli stosuje te same metody, o których mówi. To jest niezmiernie dziwne.
A do tego wszystkiego jest wskazany jeden jako winny używania takiej technologii, chociaż wiemy, że z takich technologii korzystają też, właściwie korzystają wszyscy, bo tak jest skonstruowany ten świat i teraz jesteśmy na krawędzi, tak? Na krawędzi takiej wielkiej manipulacji, bo my mówimy o Stanach Zjednoczonych, o Facebooku, tam jeszcze kongres może przesłuchać szefa Facebooka, tutaj może być jakaś dyrektywa Unii Europejskiej, ale są Chiny, Rosja, kraje niedemokratyczne, w którym też umieszczamy informacje o sobie i tam, stamtąd może przyjść, tak, coś nowego i gorszego.
Przerażające jest to, że tego typu informacje są pozyskiwane, są gromadzone, są zbierane. Przepisy europejskie mówią o retencji, o tym, że należy usuwać tego typu informacje po pewnym czasie. Niemniej jednak faktycznie musimy mieć również na względzie to, że obecnie komputer kwantowy jest w stanie przetworzyć dużo większą, szybciej informację. To, co klasycznie zajmuje 10 tysięcy lat naszym komputerom, komputer kwantowy przetwarza w 3 minuty. Czyli pozyskanie, zebranie tak dużej liczby informacji i przetworzenie staje się możliwe i tanie.
Czyli informacje o wszystkich w ciągu jednej godziny.
Oczywiście jesteśmy na początku, tak jak byliśmy na początku lotów przez Atlantyk, gdzie ten świat się zmienił. Tak samo kwestia rewolucji, które nastąpiły w związku z rewolucją. Tak naprawdę tak, jesteśmy przededniu tych zmian.
Tomasz Soczyński, Urząd Ochrony Danych Osobowych, powróci jeszcze do studia Radia Wnet.